Tajemnicze znaki, talizmany, zaklęcia i przepowiednie, pierwotna magia kontra nauka i religia. To w małym, zapomnianym miasteczku Sleepy Hollow walkę stoczy rozum i moce nadprzyrodzone. W państwie filozofów jeździec bez głowy, horror Tima Bartona z 1999 roku. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy w podróż przez baśniowy świat, pełen spraw, które nie śniły się filozofom. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. W co wierzysz? Pyta Katrina. W potęgę rozumu, skutek i przyczynę. To niefortunne, że ja, racjonalista, muszę się tu zmierzyć ze światem duchów. Odpowiada główny bohater Ichabod Crane. Nauka zderza się z wiarą, rozum z czarną magią, wyobraźnia z intelektem, a oświecenie z romantyzmem. O tym jest ten film, pani profesor?
Na jakimś poziomie tak. Na pewno doskonałą puentą tego, co tutaj nam podsuwa pan redaktor, jest ostatnia scena, w której Ichabod i jego, domyślamy się, ukochana, narzeczona już w Nowym Jorku wysiadają z powozu. I Ichabod mówi znamienne zdanie, jaki dobry moment, żeby przywitać wiek rozumu, prawda? XIX wiek się otwiera, no bo wszystko tak naprawdę dzieje się gdzieś na przełomie XVIII-XIX wiek.
Czyli to jest mamy... dokładnie 1799 rok.
No właśnie, więc mamy tutaj to sławetne, oświeceniowe, czy takie XVIII-wieczne tarcie pomiędzy racjonalistami, naturalistami, a z drugiej strony romantykami, czy różnego rodzaju takimi, powiedziałabym też, trochę spirytualistami, którzy próbują powrócić do natury, prawda? No bo tu jesteśmy z jednej strony w świecie Voltaire'a, a z drugiej strony jesteśmy w świecie Rousseau.
Czy tak, jesteśmy... ale tak naprawdę oświecenie się kończy, romantyzm się dopiero zaczyna.
Tak.
Jesteśmy na tym...
Ale nie, XVIII wiek to jest też bardzo silna filozofia emocji, no bo mamy Davida Hume'a choćby i mamy cały szereg właśnie koncepcji, które też dobrze widać u Rousseau, które zaczynają krytykować takie nadmierne, scjentystyczne spojrzenie na świat. Zaczynają się dyskusje dotyczące emocji, ich wartości. To mamy choćby u Davida Hume'a, który nam uświadamia, że na przykład cała sfera etyki jest oparta tak naprawdę na emocjach. Natomiast to zderzenie jest tak naprawdę pozorne. Bo jak się przyjrzymy całej historii, która się toczy właśnie w tym dziwnym miejscu na końcu świata, jakiejś amerykańsko-holenderskiej wiosce, miasteczku, to tam mamy takie niesamowite przenikanie właśnie tego, co materialne i niematerialne, racjonalne i emocjonalne. W zasadzie cały ten film Tima Bartona się bawi legendą, książką, prawda, całym takim mitem dotyczącym Sleepy Hollow, czyli mitem tego jeźdźca bez głowy. I my to możemy na różnych poziomach interpretować, prawda? Bo możemy zauważyć, że był taki demon, który powstał z grobu, ale możemy też powiedzieć, że to jest tak naprawdę pewna projekcja naszej świadomości.
Ale w tym wypadku, jeśli chodzi o opowieść Tima Bartona, to mamy rzeczywiście istniejącego jeźdźca bez głowy.
Tak, a poza tym...
To nie jest omam głównego bohatera, tylko jeździec bez głowy rzeczywiście ucina głowy swoim przeciwnikom, czy też osobom, którym głowę ściąć należy.
Ale nie tylko, bo proszę zobaczyć, że tam jest jeszcze cała ta postać Ichaboda Crane'a, bardzo ciekawa, bo on cały czas deklaruje, że jest racjonalistą i naturalistą, prawda? U niego to jest ściśle skorelowane, więc ten świat takich duchów, mitów, magii jest dla niego po prostu światem, który nie istnieje, jest tylko wymysłem naszego umysłu. Stąd potem jego szok i taka próba pogodzenia się, co się dzieje, skoro to demon morduje, no to co się dzieje. Ale tak naprawdę u Ichaboda bardzo ważne jest wszystko, prawda? Czyli na przykład jego dzieciństwo, historia jego matki, historia jego ojca, bo one dopełniają ten obraz. I tak naprawdę fakt, że jego matka była, jak on mówi, dzieckiem natury. Ale i w legendzie, i teraz, prawda, w filmie mamy sugestię, że to dziecko natury, natura, kultura, rozum, emocje, była czarownicą. ukochana, która potem będzie robiła wszystko, żeby go ratować, też jest taką osobą dwuznaczną. Najprawdopodobniej i czarownicą. Więc Ichabod cały czas jest pomiędzy dwoma światami i on w pewnym sensie musi jakby to pogodzić. Ta ucieczka w rozum ma taki charakter bardzo, powiedziałabym, scjentystyczny i taki ma charakter trochę wypierania emocji, bo gdyby on się od razu, prawda, z tymi emocjami jakoś czy afiszował, czy był z nimi związany, to miałby wielki problem i wielką traumę związaną ze śmiercią matki. Tymczasem on uciekł gdzieś w racjonalizm po to, żeby zamknąć drzwi swojego dzieciństwa, które najprawdopodobniej było traumatyczne, najprawdopodobniej był świadkiem tego, co stało się z jego matką, czyli tortur i zabójstwa. Tylko dlatego, że była posądzana o czary. Więc to przenikanie tych dwóch światów, emocji i racjonalności, ono jest tutaj fantastycznie zrobione, prawda? I jak teraz przyjrzymy się, co się działo w XVIII stuleciu w filozofii, to tam też mamy właśnie taki niesamowity giel. I my możemy z jednej strony na przykład dyskutować o Immanuelu Kancie i jego...
Podyskutujmy trochę, bo mamy przedstawiciela racjonalizmu pełną gębą, że tak powiem.
No bum. No więc mamy właśnie Immanuela Kanta, który uważa, że człowiek zarówno, prawda, poznając, jak i działając, musi kierować się rozumem, że rozum to jest istota naszego człowieczeństwa. Rozum czysty, rozum praktyczny, ale więcej, prawda, on w ideach regulatywnych pokazuje bardzo dobrze pewne granice naszego rozumu, czyli nam zaczyna tłumaczyć, że są pewne rzeczy, które w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie ująć w sposób racjonalny, logiczny, matematyczny, kiedy wychodzą poza logikę, to znaczy, że one są tak naprawdę nieistotne czy niepojmowalne. To są te wszystkie...
Niepojmowalne, ale istniejące.
Istniejące, tak, ale dla Kanta to jest szalenie ważne, żeby oddzielić to, o czym możemy mówić w sposób naukowy, racjonalny, od tego, co jest rozmyte. I w antynomiach rozumu on na przykład pokazuje nam problem wolności i uświadamia nam, że my nie jesteśmy w stanie tak jednoznacznie, prawda, definicyjnie określić, czym jest wolność. Mamy bardzo dużo tych definicji, koncepcji, ona się niejako wymyka właśnie tym ideom regulatywnym, w związku z tym możemy powiedzieć, tak, wolność jest, ale czym ona jest? Nie wiem. I to nie wiem jest tu kluczowe, bo ono określa granice mojego rozumu. To, co mogę poznać w sposób taki pewny dla każdej istoty rozumnej, to tak naprawdę powinno być sprawdzalne, komunikowalne i mieć tą jasność matematyczną. To jest ważne, bo to od razu nam pokazuje też, co rozum może, a czego nie może, prawda? Czyli to, co naukowe, może się okazać w pewnym momencie bardzo wąskie. Natomiast ten sam Kant mówi, gdy przejdziemy do praktycznych działań rozumu praktycznego, to my przyjmiemy pojęcie wolności, bo potrzebujemy uznać, że podmiot działań moralnych jest wolny, ale dalej nie będziemy mieć tego zdefiniowanego. Czyli możemy przyjąć pewne pojęcia, które są w jakiś sensie rozmyte, pamiętając o tym, że one są nieścisłe, ale robimy to z innego powodu, praktycznego. Natomiast to, co nas wiedzie cały czas, rozum oczywiście. No więc z jednej strony mamy Kanta, ale z drugiej strony na przykład będziemy mieć takiego filozofa jak Haman, który będzie mówił, że cały ten scjentyzm to jest nieporozumienie, że język logiki to jest nieporozumienie, bo tak naprawdę prawdziwy język to jest język proroków, poetów, emocji i język jest szyfrem transcendencji. Więc nie da się nic mówić w sposób ścisły, pewny. Kant się pomylił. No więc to, co się dzieje, prawda, w tym okresie oświeceniowym, jest takim tak naprawdę niesamowitym tyglem. Tam jest właśnie pełno takich Ichabodów, którzy z jednej strony taszczą ze sobą te wielkie pudła naukowych.
Pełnych narzędzi, tak, okularów, które powiększają rzeczywistość, no, i najróżniejszych innych instrumentów, które pozwalają zmierzyć, zważyć.
Tak. Od czynników, przecież to badanie, czy ta obuła krew, było fantastyczne, prawda? On to potwierdził w sposób naukowy, że głowa została odrąbana. Z jednej strony właśnie mamy te utensylia naukowe i ten cały taki anturaż naukowych działań, a z drugiej strony mamy faceta, który co chwilę mdleje, jest przerażony, w końcu w ciemność, we mgłę, jedzie z kim? Z dzieckiem i z kobietą. bo nikt inny nie chce z nim pojechać. I to jest też piękna, ironiczna sytuacja, w której jego asystentami zostaje ktoś, kto w tej epoce nie jest traktowany jak człowiek, prawda? Bo i dziecko, i kobieta to nie są do końca ludzie dla tamtych myślicieli. Co więcej, kto mu daje wskazówki? Wiedźma.
Do Jeźdźca bez głowy w Państwie Filozofów wracamy za moment.
Radio Kraków.
Zderzenie światów, tego świata racjonalnego i tego świata emocji, zderzenie ducha i materii. To mamy w Jeźdźcu bez głowy i o tym dziś w Państwie Filozofów dyskutujemy. Ostatecznie okazuje się, że główny bohater gdzieś pokonuje w sobie tę postawę racjonalną.
On racjonalizuje chyba to, co się dzieje tak naprawdę, no bo...
Spotkanie z jeźdźcem bez głowy, umówmy się, może być...
Okej.
Może być szokujące.
No dobra, jasne, no. Gościu wstał z grobu i szuka swojej odciętej czaszki. No rozumiem, to trochę rozbija strukturę
naturalizmu. W dodatku dzieje się to, umówmy się, w realnym świecie. Nie jest to sen głównego bohatera, ani wynik zażywania najróżniejszych środków stymulujących.
No więc tutaj mamy ten mały szczegół. Natomiast z drugiej strony, jak on podchodzi do czarów, bo przecież odrzuca tą swoją ukochaną. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna przyglądać się tym różnym jej znakom tajemnym, analizować te wszystkie jej tak zwane czary, on zaczyna je tak naprawdę moim zdaniem racjonalizować, bo przekłada je sobie właśnie na ten język, który jest dla niego dostępny, dlatego wraca, dlatego ją ratuje i dlatego to się wszystko kończy jakimś prawie happy endem, no bo tutaj taki ostateczny chyba happy end być nie może, no bo dużo osób jednak zginęło. Natomiast no to jest właśnie moim zdaniem najciekawsze w tym filmie, że u niego ta racjonalizacja, ten stjentyzm, one są cały czas gdzieś takie skorodowane tymi przeżyciami, emocjami, tym właśnie jeźdźcem bez głowy, który jest realny, chociaż jest duchem. A z drugiej strony to, co irracjonalne, czy takie właśnie bardzo sensualne, takie związane z jakimś mitem, prawda, też zaczyna mieć umocowanie w pewnych realiach i tym, co materialne. No bo cała ta fabuła, jak jest skonstruowana, ona jest bardzo logicznie skonstruowana, jakbyśmy się zastanowili, prawda? Bo ta główna bohaterka, która na końcu okazuje się morderczynią, ona przywołuje tego jeźdźca bez głowy. I to działanie, jakbyśmy chcieli rozebrać na czynniki pierwsze, to dałoby się właśnie ująć w jakieś racjonalne schematy. I to jest ten chichot ironii. Ja myślę, że ten film jest głęboko właśnie ironiczny, ale z drugiej strony to trochę tak jak Gernot Böhme, który pisał w Antropologii Filozoficznej o tym, jaki jest nasz stosunek do ciała i do świadomości. Zwrócił uwagę na to, że my tak naprawdę postrzegamy siebie zawsze w takich kategoriach kulturowych. I dopóki nie uwolnimy się od tych kategorii kulturowych, to albo widzimy w sobie tylko sferę ducha, albo sferę rozumu, albo, prawda, całkowicie wypieramy ciało, czy uważamy, że ono ma być podporządkowane temu, co duchowe, temu, co racjonalne, albo widzimy tylko materializm, to, co jest cielesne. A tak naprawdę człowiek jest przecież splotem i świadomości, i cielesności, i wychowania, i kultury, i oczywiście biologii. Więc nie da się tego tak łatwo rozplątać.
Zapytam, czy w XXI-wiecznej kulturze ten podział jest taki mocny, jak powiedzmy w tym XVIII wieku, na duszę i ciało, materię i ducha, to, co racjonalne i to, co irracjonalne.
Znaczy, wydaje mi się, że właśnie w XVIII wieku to powolutku pęka, ale bardzo powolutku. Natomiast w XIX wieku rzeczywiście już będą poważne spory. No bo choćby wchodzą nam właśnie romantycy, idealiści i oni będą mieli bardzo silny głos. Natomiast myślę, że najciekawsze jest to, że jakoś...
Ale romantycy nie pretendują do miana naukowców. Tutaj nie o to chodzi.
Nie.
Chodzi o zwrócenie na coś zupełnie innego uwagi. Na to, co jest w nas, na człowieka tak naprawdę i na jego emocje i uczucia.
Tak, ale najciekawsze jest to, że z drugiej strony XX wiek, czy współczesność to jakoś godzi, bo pokazuje, że człowiek jest właśnie splotem tych różnych doznań. A z drugiej strony ja też cały czas myślę o Giambattista Vico, który też zwrócił uwagę, że człowiek to jest ten splot rozumu i emocji, tylko my czasami wypieramy jedną ze sfer i wierzymy, że rządzi nami tylko rozum, albo mówimy coś o duchu i wierzymy, że rządzą nami tylko emocje. I to w tym filmie też dobrze widać, prawda? Bo tu jest ta gra, w której Ichabod jest bardzo długo człowiekiem, który twierdzi, że rządzi nim tylko rozum, ale on przecież się tak naprawdę boi. On w jakimś sensie jest poruszony tym, tą atmosferą tego sennego miasteczka, tej całej sytuacji, w którą został wrzucony, prawda? Bo przecież to był swoisty taki swoiste takie dla niego wyzwanie, by jechać, prawda? Gdzieś na
trochę też
świata.
Jakby został zesłany, by rozwiązać tę zagadkę ścinanych głów w tej miejscowości.
No tak, więc podwójnie, prawda, musiał tutaj uzbroić się w racjonalizm, ale nogi mu gdzieś miękły. I te wspomnienia, te wizje, te sny, to wszystko cały czas ten irracjonalizm atakował i zżerał od środka. Ale to bardzo dobrze pokazuje, że my jesteśmy bardzo tacy hybrydalni, bardzo niejednoznaczni i czasami chcemy w coś bardzo brnąć i może się okazać, że to jest tylko kolejna jakaś, prawda, narracja, którą sobie nakładamy. To jest też ciekawe takie wychodzenie poza sferę swojego komfortu, no bo w pewnym momencie Ichabod twardo mówi, dobrze, okej, to jest duch, no to teraz rozwiążmy zagadkę, dlaczego on morduje. I dalej już, prawda, znowuż będzie używał racjonalnego narzędzia, ale z takim pogodzeniem, no jasne, mamy ducha, no to teraz trzeba go spacyfikować. To jest jedna z ciekawszych sytuacji tego filmu i tej legendy.
Tim Burton zbudował bardzo baśniowy świat. Wizualnie to piękny film jest. Odwołanie do ekspresjonizmu niemieckiego i tak dalej, można by było poszaleć. Niech państwo zobaczą, jeśli nie pamiętają. Ale chciałem zapytać, bo jeśli potraktujemy ten film Jeźdźca bez głowy jako bajkę, to jaki morał z tego filmu płynie? Bo każda bajka ma mieć jakiś morał.
To bajka dla dzieci o mocnych nerwach, zdaje się. Chociaż jak popatrzeć na niektóre bajki, weźmy braci Grimm, Andersena, okej, rozumiem, tak. No, dziecko przed snem, jak nie dostanie palpitacji ze strachu, to znaczy, że zła bajka.
To potraktujmy to jako bajkę dla dorosłych. Zapytam jeszcze raz tak na koniec o morał, który Tim Burton nam sprzedaje, chyba że zostawia nas z tym, byśmy sobie pewne rzeczy dopowiedzieli.
Ja myślę, że on nas zostawia z tym, bo ta ostatnia scena, w której główni bohaterowie tak po prostu sobie idą w ten XIX wiek, w ten wiek rozumu.
Ale to jest też jedna rzecz ciekawa, że ten racjonalizm, o którym mówimy w przypadku głównego bohatera, ten racjonalizm wystarcza mu na miasto. W tym małym miasteczku ten racjonalizm się gdzieś, no delikatnie mówiąc, chwieje.
Gubi. Poza tym, gdy oni wchodzą do tego Nowego Jorku, to tam jest już jasno, prawda? A wcześniej było cały czas we mgle, w ciemności, to też jest charakterystyczne.
Czyli światło rozumu jednak.
A, no tak, tylko że oni idą w nieznane. Bo my nie wiemy, jaki jest ich dokładnie kierunek, a poza tym idą naznaczeni czymś, co jest bardzo tak naprawdę nie nadające się do jednoznacznej klasyfikacji. Bo my do końca na przykład nie wiemy, kim jest ta dziewczyna, z którą Ichabod idzie w ten wiek rozumu. Co ona ze sobą niesie? Czy to były tylko rysunki dziewczynki, która podpatrzyła jakieś diabelne znaki? Czy może on idzie z wiedźmą? Kim jest to dziecko niesamowite, takie bardzo dojrzałe, bardzo dorosłe. No więc w ten wiek rozumu on idzie tak z wiedźmą i schowańcem. Także ja bym tu uważała, wiedźmy rządzą.
Państwo filozofów zakończone. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy państwu.
Dziękuję.